W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już 26. niedziela zwykła. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Brakuje słów, brakuje łez. Tak papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski opisał swoją ostatnią wizytę na Ukrainie, gdzie przebywał jako wysłannik papieża Franciszka. W poniedziałek był w miejscu zbiorowych mogił, odkrytych w lesie pod Izumem, w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. W wypowiedzi dla watykańskich mediów polski kardynał i prefekt dykasterii do spraw posługi miłosierdzia podkreślił, że widział, jak 50 policjantów, strażaków i żołnierzy w białych kombinezonach wydobywało z mogił ciała zabitych Ukraińców. Niektórzy, jak dodał, zginęli 3-4 miesiące temu, inni zostali niedawno pochowani. Wiem, jest wojna, a wojna nie zna litości, są też zabici. Zobaczenie ich tak wielu w jednej strefie to rzecz trudna do opowiedzenia, do wyjaśnienia, stwierdził kardynał Krajewski. Papieski wysłannik powiedział, że chodził wśród mogił i odmawiał różaniec. Byliśmy tam co najmniej 3 godziny. Nie mogłem zrobić nic innego, zaznaczył. Pod hasłem Rodzina wspólnotą pokoju na Jasnej Górze odbywa się 38. ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin. Centralnym punktem będzie msza święta na szczycie pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego o godzinie 11. Podczas Eucharystii będzie miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz zawierzenie małżeństw i rodzin Maryi Królowej Polski, a także ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego. Małżeństwa i rodziny podczas tegorocznej pielgrzymki zgłębiają temat dialogu w narzeczeństwie, małżeństwie oraz związkach nieregularnych w Kościele. W spotkaniu uczestniczą twórcy spotkań małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy. Otwartość i solidarność względem cudzoziemców dla chrześcijanina nie są wyłącznie odruchem humanitarnym, ale moralną powinnością, zaznaczyli członkowie Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymki z okazji 108. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. W niedzielę w Kościele Katolickim przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, obchodzony w tym roku pod hasłem Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami. W ocenie członków Rady aktualny jest apel o humanitarne traktowanie wszystkich poszukujących w Polsce schronienia i lepszego życia, niezależnie od ich statusu, narodowości czy miejsca przekraczania polskiej granicy. Ich godność nie może być nigdy ograniczana czy zawieszana przez jakiekolwiek prawo, czytamy w komunikacie. Wyrażono wdzięczność wszystkim, którzy nie ustają w niesieniu pomocy uchodźcom. Ważne jest, aby troska o uchodźców i migrantów nabrała charakteru systemowego, wskazała Rada Komisji Episkopatu Polski. Zwróciła uwagę na potrzebę współdziałania instytucji państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych i parafii oraz podjęciu trudu mądrego procesu integracji przybyszów we wspólnym domu. Zwracając się do mediów, napisano, że pobudzenie niechęci i wrogości względem znajdujących się w trudnym położeniu przybyszów jest działaniem szczególnie niegodziwym. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Od 2019 roku Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w ostatnią niedzielę września każdego roku. Pracowanie z tym kapłanem było wielką łaską. Stworzył wielkie hospicyjne dzieło i zostawił nam ważne drogowskazy, mówili w miniony piątek współpracownicy i przyjaciele księdza Eugeniusza Dutkiewicza, którego rocznicę śmierci obchodziliśmy w tych dniach. Spotkanie w hospicjum księdza Eugeniusza Dutkiewicza przy Kopernika zorganizowała Anna Janowicz, obecna prezes Fundacji Hospicyjnej. Do Gdańska przyjechali znamienici goście, m.in. wolontariusze, kapłani, bliscy księdza Eugeniusza. Na wieczorze wspomnień była redaktor Anna Rembas.
Ksiądz Przemysław Podlejski, ja jestem wiceprowincjałem prowincji Zwiastowania Pańskiego, a więc mamy siedzibę w Poznaniu. Przyjechałem tutaj na zaproszenie Fundacji Hospicyjnej. Bardzo się cieszę z tej obecności. Myślę, że to jest bardzo istotne, aby kontynuować dzieło, któremu podwaliny położył nasz znakomity, wspaniały współbrat, nieżyjący, ksiądz Eugeniusz Dutkiewicz. Niestety ja nie miałem okazji osobiście spotkać księdza Eugeniusza. Kiedy wstępowałem do nowicjatu, to było w 1997 roku, kiedy ksiądz Eugeniusz zmarł. Ja byłem jeszcze klerykiem w seminarium, ale doskonale pamiętam, jak współbracia starsi opowiadali o nim. już wtedy, jeszcze za jego życia, że takie dzieło powstaje, że mamy takiego księdza bardzo gorliwego, pełnego zapału, że to jest osoba wyjątkowa. Klerycy przyjeżdżali tutaj na praktyki duszpasterskie, a ja sam jako diakon już po śmierci księdza Eugeniusza przyjechałem tutaj, aby spędzić tydzień w hospicjum. I zrobiło to na mnie ogromne, ogromne wrażenie.
Ile ksiądz miał lat wtedy?
Wtedy miałem 26 lat. Akurat tak się złożyło, że kiedy zostałem wyświęcony następnego roku, to pierwszą taką moją miesięczną pracą wakacyjną była praca duszpasterza, księdza w szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu, bardzo duży szpital. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że to, czego się tutaj nauczyłem w hospicjum, bardzo pomogło mi w pracy, kiedy czy to właśnie w Sosnowcu, czy potem kiedy pracowałem w Poznaniu jako wikariusz, a trzeba było pójść do chorych, czy zastąpić kapelana w szpitalu, to bardzo, bardzo mi to pomogło. Rzeczywiście trudna praca, bardzo wymagająca, ale wspaniała. Należy na pewno dokładać starań, aby ten ruch hospicyjny rozwijać. Nie mam wątpliwości.
Ewa Starkel, pracownik socjalny hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku. Ja byłam wtedy w latach takich studenckich, tak? To należałam do duszpasterstwa akademickiego. Jakby siłą woli było to, że no po prostu uczestniczymy w pogrzebie księdza Eugeniusza i po prostu się włączamy właśnie czy w czytania, czy w modlitwę wiernych, no i przede wszystkim w bycie w tym czasie. To był duży honor tak naprawdę, ponieważ nie wszyscy byli wpuszczani do kościoła. Było bardzo dużo osób, które chciały go pożegnać. Ja faktycznie pamiętam go z tego okresu, kiedy go widziałam w trumnie ze spokojną twarzą, prawie niezmienionego, ale robiło to takie kolosalne wrażenie po prostu.
Jak z nim pani rozmawiała już w tym swoim dojrzałym życiu, jak pani z nim omawiała pewne kwestie, no bo pewnie niejednokrotnie to miało miejsce. Co panią uderzało w jego postawie, w jego sposobie mówienia, sposobie podchodzenia do tych spraw, o których rozmawiamy?
On miał olbrzymią pewność tego, co mówi. Wierzył w to, co mówił, pomagał ludziom, bo w to wierzył i człowiek był dla niego najważniejszy. I w momencie rozmów z nim było widać, że on jakby cały się pochyla w kierunku rozmówcy i był cały dla niego w tym momencie. Nic go nie rozpraszało, więc jak się do niego przychodziło ze swoim jakimś problemem, czy nawet jakąkolwiek rozmowę, to on ukierunkowywał się na tego człowieka, z którym rozmawiał. Więc ja pamiętam to, że on poświęcał całą swoją energię rozmówcy.
Pamiętam, byłem seminarzystą wtedy i chciałem pisać pracę magisterską o cierpieniu, o eutanazji. I on, kiedy się z nim spotkałem tutaj w Gdańsku, powiedział mi: nie żadne książki, nie żadnych sera, żadnych tam artykułów, tylko idź do chorych i tam się dowiesz, czym jest hospicjum. I rzeczywiście skierował mnie do siostry Nikodemy i do innych tutaj pielęgniarek, lekarzy i właściwie tam były moje pierwsze doświadczenia. Tam się zakochałem w hospicjum, w tej całej idei domowej opieki.
A ile ksiądz miał lat?
A może 22?
No tak. 22,
23, młody człowiek, seminarzysta. Napisałem tę pracę i trafiłem na pierwszą placówkę właśnie tutaj do Gdańska. Przełożeni palotyńscy mnie wysłali, co myślę było wielką łaską, bo rzeczywiście przez rok pracowałem u jego boku w hospicjum. Potem pojechałem dalej na studia. No i po tych studiach wróciłem tutaj i właściwie przez rok pracowaliśmy razem i potem niespodziewanie, jak piorun z nieba, jego 55 lat, jego nagle zabrakło. No i ja, który miałem tutaj mu pomagać, miałem takie pełnić funkcje edukacyjne, pomocnicze, nagle musiałem cały ten ciężar wziąć na siebie. Ale to, że to dzieło nazwaliśmy jego imieniem, że to było hospicjum Dutkiewicza i jego obecność, tak myślę, jego naprawdę duch tutaj sprawiały cuda. Ja to wiem.
Jeżeli ksiądz mógłby wymienić kilka takich drogowskazów, którymi się kierował ksiądz Dutkiewicz, które potem oświetlił w swojej drodze hospicyjnej właśnie ksiądz Piotr Krakowiak, to bardzo byłabym wdzięczna, a jednocześnie do tych drogowskazów pewnie dołożył swoje wskazówki i swoje drogi, którymi teraz hospicjum idzie. i które też mieliśmy okazję prezentować wielokrotnie.
Zespołowość na pewno, to było jego. On bardzo lubił tę metaforę rodziny, stołu, żeby usiąść razem i tak rzeczywiście razem z nim bywaliśmy. To starałem się też robić z moim zespołem. To było coś, czegoś nauczyłem od niego. Takie mocne połączenie tej opieki z chrześcijaństwem, z wartościami chrześcijańskimi, ze zrozumieniem sensu cierpienia. To było drugie i też bardzo ważne.
Jest aspekt pewnie modlitwy.
Tak, oczywiście. Modlitwy, takiego zanurzenia, że po takim czasie działania i pracy, aktywności musi być czas na jakąś kontemplację, medytację. To on to sam robił i inny do tego bardzo zachęcał. A coś, co ja bym dołożył do tego, to żeby w chwilach kryzysu, a taki kryzys on przechodził i czasami mi brakowało tego, że się nie umiał tym podzielić, jakby zostawał z tym sam, przez to cierpiał i przez to pewno niestety za szybko zmarł, że w chwilach kryzysu, jak już ci woda sięga do gardła, to krzycz. Nie zostawaj z tym sam, bo to nie pomoże. Krzycz. Ja zacząłem krzyczeć i ten krzyk sprawił, że przyszli inni ludzie, którzy pomogli. I myślę, że to jest coś, co każdy z nas w sytuacjach takich, bo kryzysy zawsze się zdarzą, kiedy one często nie są zależne od nas, żeby jakby dać głos, żeby powiedzieć pomóżcie, ratujcie, bo znajdą się wtedy ci, którzy ratują. Jak milczymy, jak czekamy, że samo się to wydarzy, to może niestety czasami się nie wydarzy. I to trochę chyba taka puenta, myślę, tej jego przedwczesnej śmierci, która w dużej części się wiązała z taką zgryzotą, bo to były takie czasy, bo to było budowanie wielkiego dzieła, to były problemy różnego rodzaju i ta właśnie jego samotność, która no, z jednej strony wspólnota, ale on może nie chciał tej wspólnoty obciążać i nie chciał obciążać nas, zespołu, sam to dźwigał.
Magazyn Katolicki Radia Gdańsk.
Jak dobrze dbać o relacje małżeńskie? Czy umiemy zawalczyć o wspólne dobro? A może chcemy, a nie wiemy jak? Dzisiaj w magazynie W Drodze opowiemy o listopadowych warsztatach Czar Par, poświęconych właśnie relacjom małżeńskim. Bo, jak mówią ich organizatorzy, jeśli postawimy Boga na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na swoim miejscu. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała o relacjach z organizatorami Martą i Stachem Jędrzejewskimi.
Czy małżeństwom potrzebne są jakieś warsztaty na przykład z komunikacji?
Zdecydowanie tak.
Jak wchodziliśmy od razu tak słyszę.
No, oczywiście, jakby wchodziliśmy w małżeństwo, no to oczywiście z wielkim zapałem i z wielką miłością i radością. Natomiast potem stwierdziliśmy, że te 4 spotkania kursu małżeńskiego przed ślubem to tak trochę niewiele dają i próbujemy się znaleźć w nowej rzeczywistości i trochę nie wiedzieliśmy jak. I właśnie poszliśmy na takie spotkanie, to się wtedy nazywało Akademia Rodziny, gdzie dowiedzieliśmy się jak ze sobą być jako małżeństwo,
jak rozmawiać.
Jako rodzice, też później. Także jak najbardziej takie warsztaty są potrzebne.
Wy organizujecie takie warsztaty.
Pod naporem osób, które korzystają z naszych wydarzeń, które robimy oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn, postanowiliśmy zrobić coś też dla małżeństw, bo widzimy, że to jest rzeczywiście bardzo potrzebne, nie? Do zawodu uczymy się kilka lat, robimy sobie kursy doszkalające, wykupujemy różne kursy, różne rzeczy robimy, a jakby małżeństwo wydaje się, że no samo się dzieje. Tylko widzimy wokół, co dzieje się, kiedy zostawiamy to samemu sobie. Więc to, że trzeba pracować nad małżeństwem i coś robić, to jest w ogóle bez dwóch zdań, dlatego od razu oboje powiedzieliśmy, że to są konieczne rzeczy. I stąd pomysł rzeczywiście też osoby, które korzystają z tych propozycji, które mamy, prosiły nas o wydarzenie dla małżeństw. Trochę stąd ten pomysł, ale nas też trochę ciągnie w tą stronę, nie? Bo widzimy, że ile my pracy musimy w to wkładać, żeby naszą relację budować, więc chcemy też pokazywać, że to jest normalne, nie? Że to nie tylko kiedy się ma kryzys, ale właśnie wcześniej. Profilaktyka jest lepsza.
Można wcześniej o to zadbać i porównajmy na przykład do naszego życia zawodowego w pracy. Musimy się dogadać z naszymi współpracownikami, bo mamy jakiś jeden wspólny cel.
Projekt
w naszej pracy. Natomiast w małżeństwie to już tak nie do końca, nie? Jeżeli nie ma wytyczonej jakiejś ścieżki, którą chcemy dążyć lub właśnie takiego celu, którym jest wspólne życie do końca, no to wtedy łatwo się pogubić, nie? I widzimy, jak pracy się potrafimy dogadać z każdym, czy go lubimy, czy nie lubimy, a w domu już sobie odpuszczamy, nie? Dlatego myślę, że takie warsztaty są bardzo, bardzo potrzebne, żeby po prostu właśnie przenieść znowu ten priorytet na to, co jest najważniejsze, nie?
To z tego, co mówicie, to nie są warsztaty tylko dla osób, tylko dla małżeństw, które są w jakimś kryzysie, gdzie coś tąpnęło, tylko dla każdego małżeństwa.
Dla każdego małżeństwa. Tak. Nawet pokusiłabym się o o narzeczonych, żeby tutaj może gdzieś też zaprosić. Ale rzeczywiście jakby grupą docelową są małżeństwa niezależnie od stanu, od poziomu relacji, nie? Bo tutaj, tak jak mąż mówił o tych projektach w pracy, to małżeństwo też jest takim projektem. Problem tu polega na tym, że jest dwóch projekt menadżerów, nie? I każdy chce zarządzać i każdy chce, żeby jego pomysły były realizowane. I to jest przestrzeń do pracy, nie? To jest fantastyczna przestrzeń do pracy. Ja jestem przekonana o tym, że to miejsce takiego spotkania, takiego może konfliktowego, albo takiego, gdzie jest jakieś napięcie, bo ja chcę tak, a ty chcesz tak, jest miejscem, które może wytrysnąć życiem, niekoniecznie dzieckiem, ale życiem takim duchowym, taką nadzieją i radością, nie? Takim szczęściem po prostu.
To co na tych warsztatach będzie? Czego będziemy mogli się nauczyć, żeby później w praktyce stosować w małżeństwie?
Przede wszystkim komunikacji, bo to jest, myślę, coś, z czym mamy największy jednak problem wciąż nadal i będziemy się właśnie teraz pochylać we wrześniu bardzo mocno na komunikacji. Jak sobie radzić, jak sobie to ogarniać, konkretne narzędzia do tego, żeby sobie pomagać tym razem. Nie?
My też nie zrobimy tego sami. Porozumieliśmy się, skomunikowaliśmy się z innym małżeństwem, z Igą i Konradem Grzybowskimi, którzy mają fundację Sterna Miłość. Mają czwórkę dzieci, też swoje lata przeżyli w małżeństwie i zrobimy to razem, żeby jakby z podwójną energią przekazywać różne te treści dotyczące budowania relacji.
Warto się na warsztaty wybrać, bo...
Bo będą wspaniałe.
Na pewno nie będzie to czas stracony. Będzie to, myślę, mocna inwestycja w małżeństwo i myślę, że słowo inwestycja jest bardzo kluczowe, bo inwestujemy w różne dziedziny naszego życia, a nie w małżeństwo, a to nam się zwróci, myślę, że bardzo, po tysiąckroć, a jak nie lepiej nawet.
Będzie dużo czasu jeden na jeden, będzie dużo niespodzianek, będzie dużo treści, które będzie można od razu zaimplementować w swoje małżeństwo. Także to będzie, my też stawiamy na konkret. Wiemy, że wiara bez uczynków jest martwa i życie bez uczynków w ogóle jest martwe, nie? Więc musimy też od razu, im szybciej wprowadzimy w życie coś, czego się dowiemy, tym większa szansa na sukces, że tak powiem.
No więc i to wszystko w fajnej, miłej atmosferze, bo my jako ludzie pełni życia tworzymy fajny klimat na naszych wydarzeniach, a Iga i Konrad Grzybowscy to już jak dołożą swoją cegiełkę, to będzie naprawdę, naprawdę ogień.
Gdzie zapisy? Jeśli namówię małżonka albo małżonek namówi swoją żonę?
Zapraszamy na www.ludziepełniżycia.pl, tam będziemy dawać znać o szczegółach i tam będzie można też się zapisać.
Ale oczywiście zapraszamy też na nasze social media, na Facebooku Ludzie Pełni Życia oraz na Instagramie. Tam będą najświeższe informacje i nowinki się pojawiać.
A szczegóły na temat warsztatów oraz zapisy na stronie ludziepełniżycia.pl.
Bliżej.
A w studiu już w audycji W Drodze Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego. Witam cię serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich państwa i ciebie też, Andrzeju.
Bardzo się cieszę. A zaczniemy od feretronów, czyli takich obrazów na specjalnych takich podestach, można powiedzieć,
które
jak ktoś nie widział, które się nosi i którymi się jeszcze obraca dodatkowo. To jest w ogóle ciekawe zjawisko, prawda? Jak ktoś nie widział,
tak
jak podczas pielgrzymek, na przykład wyprowadzających z Katedry Oliwskiej taki feretron i nie widzi, jak się nim buja w jedną, drugą stronę i to przy dźwiękach orkiestry, no to zachęcamy państwa, prawda?
Dokładnie.
Ale zachęcamy dlatego, że ruszyła procedura wpisania pielgrzymki na Kalwarię Wejherowską wraz z pokłonem feretronów na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Co to znaczy?
To znaczy, że będziemy mieli takie samo wydarzenie kulturalne jak w różnych częściach Polski i różne inne wydarzenia, które się dzieją, jak na przykład przy Marsze Orkiestr Górniczych. Tutaj akurat mamy kwestię religijną, ale są też różne wydarzenia, które są o charakterze świeckim. No, nasza pielgrzymka na Kalwarię Wejherowską, przynajmniej ta, o której już wspomniałeś, czyli Oliwska, to liczy ponad 3 wieki.
Ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby kolejne pokolenia rozumiały wartość duchową i kulturową.
A przede wszystkim też chodziło o pewne uporządkowanie tego, co powiedziałeś na początku, czyli tych ruchów związanych z przemieszczaniem obrazu.
Czyli one będą już usystematyzowane?
No ja myślę, że jest taki czas ku temu, żeby przynajmniej to też od strony teologicznej opisać.
I wstępna ocena ekspertów już się pojawiła i wskazuje ona, że odbywające się od kilku wieków pielgrzymki kalwaryjskie oraz charakterystyczne dla Kaszub pokłon feretronów kwalifikuje się do wpisu.
Tak jest. Ja tylko dokończę jeszcze, bo wydałem się parę miesięcy temu w dyskusję, w polemikę.
Czy wpisać, czy nie?
Nie wpisać, bo do tego jestem absolutnie przekonany, tylko dyskusję taką, co to w ogóle jest. Dlaczego to tak wygląda?
Ale znaczy, co to jest feretron, czy...
Nie, co to jest ten pokłon feretronu, tak, bo ludzie kompletnie tego nie rozumieli. Wręcz niektórzy się zaśmiewali, jak patrzyli na to.
I jakie wnioski z tej dyskusji?
Ja poszedłem tak głęboko w historię i wywiodłem to jeszcze tam od czasów rzymskich.
No ciekawe to jest. Będziemy czekać i przyglądać się na pewno, czy feretrony i ta cała idea rzeczywiście będzie miała okazję być wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
A warto, żeby była, bo żeby nie zniknęła też, tak jak powiedziałaś.
Kalwaria Wehrowska na pewno nie zniknie, a feretrony tak i pokłony, no tutaj musimy przekazywać kolejnym pokoleniom te informacje. A teraz do spotkań małżeńskich jeszcze na chwileczkę chciałbym wrócić, bo mówiliśmy już o tym. Odbyło się spotkanie liderów z całego świata, bo nie tylko z Polski. Spotkania małżeńskie to jest bardzo ciekawy, interesujący ruch. Myślę, że warto go promować.
Jest to tyle ciekawe, że on się tak naprawdę nie odnosi tylko i wyłącznie do małżeństw. Jak już jesteśmy przy małżeństwach, to nie tylko oczywiście osoby z małżeństw sakramentalnych mogą uczestniczyć.
Ale również niesakramentalne.
Tak jest, narzeczeni, osoby właśnie w takich związkach, tak jak powiedziałeś, niesakramentalnych, ale generalnie chodzi też o to, żeby pokazać, że dialog jest pewnego rodzaju formą nie tyle nawet komunikacji, czy takiej komunikacji, którą powinniśmy wprowadzać w życie w najróżniejszych naszych obszarach. Nie tylko w tych obszarach najbliższych, czyli tak jak tu mówimy o małżeństwie, ale na przykład w pracy, w szkole, społecznie,
siła dialogu, krajowo, siła dialogu w praktyce, to jest bardzo, bardzo ważne,
tak
szczególnie...
Trzeba tak rozmawiać i nauczyć się słuchać.
No pięknie to powiedziałeś, bo myślę, że to się przydaje wszystkim tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, od liderów światowych, przywódców światowych. Wiemy oczywiście, o czym teraz myślimy, aż do tego najniższego poziomu naszej rodziny po prostu i naszych dzieci. Siła dialogu w praktyce, jeżeli Państwo chcecie się zainteresować tym tematem, to odsyłam do najnowszego gościa niedzielnego i Piotr Piotrowski o tym pisze. A ja Państwa pozwolę sobie jeszcze zaprosić na spotkanie z Państwem Grzybowskimi, którzy zrobili tak naprawdę tę ideę, założyli i realizują ją od 40 lat. Irena i Jerzy Grzybowscy będą moimi Państwa gośćmi w rozmowach nocą w poniedziałek o 22.30. Zachęcam. A teraz przejdźmy jeszcze do tematu, który równie ciekawy się wydaje, a mianowicie 1 października rusza kolejna edycja mentoringu Tobiasz, prowadzonego przez Duszpasterstwo Akademickie Winnica. To jest to duszpasterstwo, które działa przy parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Gdańsku Wrzeszczu. To są jezuici, z tego co
wiem.
Tak
jest, dokładnie.
Na czym polega ta idea tak naprawdę?
Bardzo ciekawy pomysł, który zakłada takiego, bym powiedział, ideę starszego brata, starszej siostry. Osoby, która kroczy obok młodego człowieka, ale jest takim doradcą, mentorem. Nie podejmuje żadnych decyzji za tą osobę, ale kiedy ktoś ma jakieś wątpliwości, jak swoje życie może kierunkować, czy jak się odnaleźć w jakiejś sytuacji, może z takiego anioła drogi, bo tak się nazywają te osoby, zapytać o zdanie, kierować się też może jego doświadczeniem życiowym.
A ta nazwa i idea wywodzi się z historii biblijnej. Tobiasza właśnie, który podróżując jako młody człowiek szukał towarzysza z większym bagażem życiowych doświadczeń. Przepiękna idea. Tu tak jak napisała Wioletta Żurawska, po prostu być, te słowa w pełni charakteryzują program Tobiasza. Słuchać, ale nie mówić o sobie, tylko być.
Dokładnie.
I towarzyszyć.
No, taki towarzysz zawsze sprawia podróży, czy w ogóle w naszej drodze, że czujemy się bezpiecznie.
I takim towarzyszem powinien być każdy
łatwiej
rodzic, ale też
krok.
Nauczyciel, czy w szkole jakiś
tak
przełożony.
Jest.
Niech tak będzie, tak trochę się nam ewangelicznie zrobiło, prawda? Zaczęliśmy od Kalwarii Wejherowskiej i cały czas towarzyszy nam to słuchanie i dialog. Myślę, że on jest bardzo ważny na dzisiejsze czasy. Czas na zgłoszenia. Do 5 października można proponować kandydatów do odznaczenia Pro Ecclesia et Populo dla Kościoła i Narodu. To jest takie uhonorowanie osób z archidiecezji gdańskiej zaangażowanych na rzecz Kościoła i społeczeństwa. Kolejna edycja Tu gratulujemy pomysłodawcy i temu, który realizuje, Antoni Szymański. Pozdrawiamy pana senatora bardzo serdecznie, bo on w to całe serce wkłada.
To już od wielu lat. Ty o tym dobrze wiesz też, że jesteś laureatem.
Zasłona milczenia.
Dokładnie. Także proszę państwa, rozejrzyjcie się wokoło. Jest mnóstwo osób, które są w waszych wspólnotach, w waszym najbliższym środowisku, w waszych parafiach, w waszych organizacjach. Nie tylko muszą być osoby związane bardzo mocno z Kościołem, mogą to też być osoby, które charyzmat taki chrześcijański właśnie wyznają w tym swoim działaniu i zgłaszajcie te osoby, tak jak powiedział redaktor Andrzej. Do 5 października adres zgłoszenia znajdziecie państwo w gościu niedzielnym, także polecamy to uwadze, bo to godne działanie.
Odznaczenie to, tak jak powiedziałeś, nie tylko otrzymują działacze pro-life, czy wolontariusze, czy przedstawiciele wspólnot, ale właśnie między innymi katolicy lekarze, czy członkowie grup artystycznych propagujących wartości chrześcijańskie. No, pomysłów tyle, ile państwo sobie sami wymyślicie. Ważne, żeby to był człowiek godny polecenia, ale jeszcze zachęcimy państwa do bycia wolontariuszem. Każdy, kto chce towarzyszyć kobiecie w ciąży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, może przygotować się do profesjonalnego wsparcia w ramach akcji SOS Jestem w ciąży. Już w październiku ruszy specjalistyczny kurs w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Motemlewie.
Kurs roczny, także ci, którzy mają taką wolę w sobie, chcą odkryć ten dar bycia wolontariuszem, czy już dawno się zdecydowali na to, to gorąco polecam. Bardzo specjalistyczny kurs i tematyka też bardzo taka delikatna.
I symbolicznie trwać ten kurs będzie 9 miesięcy.
Dokładnie.
Będą prowadzili ten kurs profesjonaliści, czyli psychologowie, lekarze, opiekunowie hospicyjni czy duszpasterze.
I też jesteśmy tutaj znowu w drodze i towarzyszymy komuś.
I dzisiaj wędrujemy w drodze i wsłuchujemy się w potrzeby, dialogujemy ze sobą, tego państwu i tobie, tak, redaktorze Piotrze, życzę.
Również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dobrej niedzieli.
W drodze.
I na koniec jeszcze o Dniu Papieskim. Fundamentem moralności chrześcijańskiej jest naśladowanie Chrystusa. Jego słowa, czyny i przykazania tworzą moralną regułę życia chrześcijańskiego, napisali biskupi w liście na obchody 12 Dnia Papieskiego. Dzień Papieski obchodzony będzie w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie 16 października pod hasłem Blask Prawdy. Jego organizatorem jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. W liście z tej okazji biskupi zaznaczyli, że przeżywając 12 Dzień Papieski pod hasłem Blask Prawdy, chcą wrócić do orędzia, które święty Jan Paweł II zawarł w encyklice Veritatis Splendor. Celem encykliki, której polskie tłumaczenie tytułu brzmi właśnie Blask Prawdy, jest przypomnienie fundamentów moralności chrześcijańskiej. Pomimo prób jej zniekształcenia lub podważania, jest ona nadal dobrą propozycją, która może uczynić człowieka szczęśliwym, podkreślili. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana 22 lata temu jako pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. Jej działalność ma upamiętniać pontyfikat i promować nauczanie papieża Polaka. I to już wszystko, co przygotowałem dla państwa w dniu dzisiejszym. Życząc oczywiście dobrej niedzieli, zachęcam do modlitwy, może w tych dniach szczególnie o pokój na świecie. Wraz z Julią Baranowską, która audycję zrealizowała, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.